Moi drodzy, dzisiaj jest też szczególne kazanie, ponieważ jest to ostatnie kazanie z listu do Hebrajczyków. Jest to kazanie, które zamyka naszą serię i mam nadzieję i wierzę, że ten list był dla was tak samo wielkim błogosławieństwem, jak był dla mnie. Głębia tego listu i prawdy w nim zawarte, no wierzę, że głęboko sprawiają lepiej, że pozwalają nam lepiej zrozumieć, jak wiele Chrystus za nas poświęcił, jak wiele dla nas czyni wciąż. I dzisiejszy fragment w liście do Hebrajczyków jest błogosławieństwem, tak jak każdy dobry list, czy to apostoła Pawła, czy nie tylko apostoła Pawła, kończy się pewnymi słowami, z którymi autor listu chce zostawić swoich słuchaczy. Pewne słowa błogosławieństwa, coś, co chce, żeby w ich pamięci zostało, ale nie tylko, żeby zostało w ich pamięci, aby ich pocieszyć, zachęcić, aby to było częścią ich życia. I dzisiaj, tak jak zazwyczaj na koniec nabożeństwa, jest słowo błogosławieństwa, tak? Błogosławimy nas, nasze rozejście na ten tydzień, abyśmy żyli w ufności naszemu Bogu przez cały tydzień. Tak dzisiaj cały ten fragment jest błogosławieństwem, więc możemy być bardzo ubłogosławieni dzisiaj. I dzisiejsze błogosławieństwo, dzisiejszy fragment z rozdziału 13, wierszy 20 do 21 będzie mówić o tym, że Bóg nas nie zostawia samych w naszym życiu chrześcijańskim. Jako chrześcijanie nie jesteśmy sami w naszej podróży, w naszym życiu. Bóg obdarza nas wszystkim, czego potrzebujemy, aby to życie było realizowane, abyśmy mogli żyć zgodnie z powołaniem, do którego Bóg nas powołuje. I jest to piękne zapewnienie, że Bóg nas nie opuścił, w pewnym momencie mówiąc, sami sobie radźcie, ja już swoją robotę zrobiłem, teraz wasza kolej. Ale mamy wielkie zapewnienie, że Bóg nie tylko ciebie zbawił poprzez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, ale jeszcze ciebie wyposażył i wciąż wyposaża do tego, żebyś mógł żyć życiem zgodnym z powołaniem, jakie mamy w Jezusie Chrystusie, czyli do życia w pokoju, radości i posłuszeństwie jako dzieci Boże. To jest powołanie, które staje się twoim udziałem tylko przez wiarę. Wiarę, że śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa jest doskonałą i w pełni wystarczającą ofiarą poniesioną w twoje miejsce. I że tylko dzięki temu, co uczynił Jezus Chrystus, twoje grzechy są przebaczone. A ty otrzymałeś nowe serce, chętne do podążania za nim, chętne i gotowe do posłuszeństwa. Gotowy do tego, żeby żyć zgodnie z tym, co Bóg mówi przez swoje słowo. To są główne myśli tego listu, więc w kilku wersetach jest zawarta, można powiedzieć, prawie cała teologia tego listu, którą w kilku miejscach autor będzie chciał nam dzisiaj pokazać. To jest właśnie główne przesłanie tego listu, to jest to, o czym słuchaliśmy przez ostatnich ileś miesięcy. I autor nam dzisiaj przypomina wielką prawdę o tym, że Bóg nas zbawił, ale również w swojej łasce wyposażył do tego, abyśmy pełnili Jego wolę. Innymi słowy, Bóg nie powołuje ciebie ani mnie do tego, abyśmy żyli naszym życiem w oparciu o własne siły, w oparciu o to, kim my jesteśmy. Gdyby tak było, to by do niczego dobrego nie prowadziło. Zamiast tego Bóg ciebie jako chrześcijanina wyposażył i wyposaża, uwaga, we wszystko. Zaznaczam, we wszystko, co jest potrzebne, abyś mógł żyć zgodnie z twoim powołaniem. Dlaczego? Ponieważ jest ktoś potężniejszy, silniejszy, który się o ciebie troszczy, ktoś, kto się o ciebie wspiera i tym kimś jest nasz Bóg, który daje w tym swoim postępowaniu również na to dowody. Więc zachęcam, spójrzmy na to właśnie, jak to jest ujęte w wierszach 20, 21, 13, rozdział listu do Hebrajczyków. Będę czytał z przekładu Biblii Ekumenicznej. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród zmarłych wielkiego pasterza owiec naszego Pana Jezusa. Niech wam udzieli wszelkiego dobra, abyście pełnili Jego wolę. Z nami zaś niech czyni to, co się Jemu podoba przez Chrystusa Jezusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. I gdybyśmy w dwóch zdaniach mieli powiedzieć, o czym te wersety są, to one mówią o tym, że Bóg pokoju jest źródłem mocy i łaski w życiu człowieka wierzącego. Ta moc przejawia się w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i wyposaża wierzącego do postępowania zgodnie z Bożą wolą. Powtórzę, Bóg pokoju jest źródłem mocy i łaski w życiu człowieka wierzącego. Ta moc przejawia się w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i wyposaża wierzącego do postępowania zgodnie z Bożą wolą. Więc to kazanie będzie miało dwa punkty. Dwa duże punkty. Pierwszym punktem jest źródło mocy i łaski w życiu człowieka wierzącego, a drugim punktem jest cel albo zamysł udzielenia tej mocy. Zacznijmy zatem od źródła mocy i łaski w życiu człowieka wierzącego. Zwróćcie uwagę, że wiersz 20 rozpoczyna się od słów a Bóg pokoju. A Bóg pokoju. Źródłem mocy człowieka wierzącego jest Bóg pokoju. Nie jest to przypadkowa nazwa, ponieważ to słowo pokój powiązane z Bogiem jako opis Jego osoby pojawia się tylko w tym miejscu w liście do Hebrajczyków. Innymi słowy, autor tego listu próbuje nam poprzez ten tytuł na coś zwrócić uwagę. I to jest nazwa, która zawiera w sobie wiele prawd. Ja myślę, że trzy chciałbym wykazać. One są bardzo powiązane. I pierwszą z nich jest to, że pokój jest powiązany z Bożym charakterem. Nasz Bóg jest Bogiem pokoju. I to widzimy w innych miejscach Nowego Testamentu, w miejscach Starego Testamentu. Ale nasz pokój między Bogiem a człowiekiem został zerwany. Ten pokój w wyniku grzechu pierwszych ludzi został zerwany, w wyniku czego nastąpił brak pokoju między ludźmi. Na świat wszedł niepokój. Na świecie pojawia się zło, pojawią się kłótnie, brak właściwych, zdrowych relacji między ludźmi. To nie jest Boży zamysł od początku. Boży zamysł od samego początku był doskonałym pokojem między Bogiem a ludźmi, ale niestety to zostało naruszone. Natomiast druga rzecz, która jest również wynikiem tego, że Bóg jest Bogiem pokoju, jest to, że ten pierwotny pokój w Jezusie Chrystusie zostaje odnowiony. Czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w wierszu 1 i 2. Usprawiedliwieni z wiary mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego dzięki wierze mamy także dostęp do tej łaski, w której trwamy i radujemy się nadzieją chwały Boga. Pismo Święte jasno wskazuje, że nikt, żaden człowiek nie rodzi się w neutralnym stanie wobec Boga. Każdy człowiek rodzi się w stanie wrogości wobec Boga. Każdy, kto nie uwierzył w Jezusa Chrystusa, pozostaje w tym stanie. I każdy z nas, kto teraz jest nazywany przyjacielem Boga, był kiedyś wrogo usposobiony wobec Boga. Ale czytamy, że kiedy my jeszcze byliśmy Jego nieprzyjaciółmi, sam zadbał o pokój między nami. Bóg sam to uczynił. On sam uczynił swojego Syna źródłem pokoju dla ciebie i dla mnie, ponosząc cenę, drogą cenę w postaci poświęcenia swojego własnego Syna Jezusa Chrystusa. Tak, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał możliwość i pewność doświadczenia tego pokoju, który Bóg chce, aby ludzie z Nim dzielili. Czy ty jesteś w pokoju z Bogiem? Czy zostałeś usprawiedliwiony ze swoich wszystkich win? Czy drogocenna krew Chrystusa oczyściła ciebie? Czy możesz powiedzieć, że jestem w stanie pokoju z Bogiem? Jeśli możesz tak powiedzieć, to możesz cieszyć się z pokoju z samym Stwórcą. Możesz cieszyć się z tego wyjątkowego daru, z tej wyjątkowej łaski, jaką Bóg okazuje człowiekowi. Ale jeżeli Jezus nie jest twoim pokojem, jeżeli Jezus nie jest twoim usprawiedliwieniem, jeżeli nie jest twoim Zbawicielem, to pozostajesz w stanie nieprzyjaźni z Bogiem. I nie ma nic straszniejszego niż pozostanie wrogiem samego Stwórcy Wszechświata. Natomiast ten pokój to jest coś więcej niż tylko pewien status. Jestem w pokoju z Bogiem, jestem w stanie wrogości z Bogiem. Już mam wszystko odhaczone, wszystko rozwiązane. Ale ten pokój, który Bóg chce dla tych, którzy do Niego należą, i to jest ten trzeci element Bożego pokoju, odnosi się do starotestamentowej koncepcji szalom. Szalom to coś więcej niż brak konfliktów. To coś więcej niż spokój. To jest pewna pełnia. Jest to poczucie zadowolenia. Jest to poczucie pewnej spójności życia i jest to wynik dostosowania swojego życia do Bożego planu odkupienia. Jeżeli żyję w moim życiu w zgodzie z tym, co Bóg dla mnie zaplanował, to w moim życiu zapanuje szalom. Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale, wierszu 11 czytamy: albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Mam myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. I żeby to było jasne, kontekst tego wiersza jest zapowiedzią powrotu ludu izraelskiego z niewoli babilońskiej. Do Izraela, do Jerozolimy, do miejsca, gdzie jest świątynia, gdzie jest Bóg obecny pośród nich. Bóg nie chce, aby jego lud doświadczał niedoli. On nie chce, żeby jego lud żył w niewoli, ale ma żyć w pokoju między sobą i Bogiem. I kiedy mówimy o pokoju, o tym szalom w życiu człowieka wierzącego, tym o czymś bardzo podobnym. Bóg pragnie, aby ludzie w Kościele żyli sobą w pokoju. Aby ludzie w małżeństwach żyli sobą w pokoju. Aby nawet jest powiedziane, że my dbać o pokój z każdym, o ile to jest tylko możliwe. Mamy być ludźmi pokoju. Tymi, którzy odbijają ten Boży pokój względem innych ludzi. Co więcej, mamy się wyzbywać grzechów z naszego życia i nie dawać się zniewalać różnym pożądliwościom. Gdy tak będzie nasze życie wyglądało i nasz status z Bogiem będzie właściwie ukierunkowany, będziemy doświadczać tego szalom w praktyce. Ten Bóg pokoju w naszym życiu będzie widoczny. Ale żebyśmy mogli tego doświadczyć, potrzebna była droga cena. I o tej drogiej cenie czytamy właśnie dalej w naszym wierszu 20. Aby ten pokój mógł w naszym życiu zaistnieć, coś musiało się wydarzyć. I czytamy, że a Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza, krew wiecznego przymierza, krew nowego przymierza jest ceną pokoju między ludźmi a Bogiem. W pierwszym liście Piotra czytamy w wierszu 18 i 19 pierwszego rozdziału: wiecie przecież, że nie tym, co przemijające, srebrem lub złotem zostajeście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i bez skazy. List do Hebrajczyków bardzo dużo mówi o ofiarach. Bardzo dużo mówi o tym, że ofiara Chrystusa była tą ofiarą kończącą wszystkie ofiary. I ci, którzy polegają w tym, co uczynił Jezus Chrystus, mogą być pewni, że to, co się wydarzyło na krzyżu, nie zmieni się w ciągu 10 lat. Nie zmieni się za 100 lat, nie zmieni się za 1000 lat, za 10 tysięcy lat. Jeżeli świat jeszcze będzie wtedy istniał, to ludzie, którzy uwierzą w Jezusa za 10 tysięcy lat, będą tak samo zbawieni, jak my siedzący tutaj dzisiaj. My jesteśmy zbawieni w ten sam sposób, jak wierzący 2000 lat temu. To jest idea tego wiecznego przymierza. Bóg nie zmienia swojego zdania, nie mówi: dzisiaj wchodzicie do mojego domu w ten sposób, a dzisiaj w ten sposób. Sposobem zawsze jest Jezus Chrystus. On jest drzwiami, On jest drogą, On jest prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. I dlaczego tak jest? Ponieważ On oddał swoje życie. On się stał tym drogocennym barankiem. On się stał tą doskonałą ofiarą po to, aby nastąpił między nami pokój. Czasami nie myślimy o tym, jak wiele Boga musi boleć grzech. Jak bardzo Boga musi smucić grzech, skoro ceną za to, abyśmy my mogli być pojednani z Nim, było nic innego jak drogocenna krew Jego własnego Syna, który był barankiem bez skazy, tak aby każdy, kto w Niego wierzy, miał ten pokój dostępny. Ten pokój również w naszym życiu objawi się i się objawia w tym, że mamy potężnego Boga. Mamy cenę, która została zapłacona, ale mamy też Bożą moc, która zostaje ukazana. I w jakiś sposób ona zostaje ukazana. Widzimy to właśnie w dalszej części wiersza 20, gdzie jest mowa: wyprowadził spośród zmarłych wielkiego pasterza, naszego Pana Jezusa. Moc Boża w uczynieniu pokoju ukazała się w zmartwychwstaniu naszego Pana. Jezus umarł na krzyżu i potem powstał z martwych, dając nam nowe życie, dając Tobie i mi nowe życie w pokoju razem z Bogiem. I te słowa, które tu czytamy, mają nam przypominać o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że nasz Bóg jest potężny, jest mocny, jest zdolny do tego, aby nas posilać, jest zdolny do tego, aby nas wyposażyć, gdy Go o to prosimy. Ta modlitwa, te ostatnie dwa wiersze, które dzisiaj czytamy, to jest pewne błogosławieństwo, jest to modlitwa, jest to prośba do Boga o to, aby nas wyposażył. I dlaczego my się pytać Boga o coś, jeżeli On nie jest w stanie tego uczynić? Dlaczego my go w Niego wołać i Go prosić o coś, jeżeli nie jest w stanie nam to zrobić? I Bóg daje nam dowód, daje nam pewność tego, że On może nasze życie wciąż przemieniać, ponieważ dokonał największego spośród możliwych cudów w zmartwychwstaniu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wierzę, że właśnie dlatego autor tego listu prosi Boga o wyposażenie tych wierzących, aby nam pokazać, że ten Bóg, który nas wyposaża, to nie jest słaby Bóg, ale to jest Bóg, do którego możemy wołać z ufnością, prosić Go, wierząc, że to, co potrzebujemy, zostanie nam dane. A jest druga równie piękna rzecz w tym wersecie, jest taka, że ta moc zmartwychwstania, która sprawiła, że Chrystus powstał z martwych, obecnie działa w życiu człowieka wierzącego. Ten aspekt, który tutaj jest nacisk kładziony w wierszu 20, ten nacisk w tym wierszu jest na tego, który wyprowadził spośród zmarłych. Niech Ten, który wyprowadził zmarłych, teraz was ubłogosławi. Jest powiązanie między błogosławieństwem a aktem zmartwychwstania. I widzimy to również w dwóch innych miejscach Nowego Testamentu. Czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdziale, wiersz 11. A jeśli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, który Chrystusa wskrzesił z martwych, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swojego ducha, który w was mieszka. List do Efezjan, 1 rozdział, wiersze 19-20. I jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem nas wierzących, według działania siły Jego potęgi. Tą właśnie mocą działał w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w niebiosach. Jak wspaniały jest ogrom Jego mocy w nas. Jakiej mocy? Siły działania Jego potęgi, tą właśnie mocą działał w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych. Wow! W nas drzemie, w tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, drzemie moc zmartwychwstania poprzez Ducha Świętego. Jeśli taką moc ma Bóg, jeśli taką mocą obdarza nas do życia Jemu na chwałę, to pytanie, dlaczego my z tej mocy nie czerpiemy? Dlaczego z naszej niewiary, z naszej perspektywy na Boga, która często jest mała, uważamy, że no nasze życie no jest takie, jakie jest. No nie dam rady dzisiaj. Nie jestem w stanie zawalczyć z tym grzechem. Zapominamy o tym, że mamy potęgę i nasze życie wymaga tej potęgi. Grzeszne ludzkie życie, moi drodzy, jest jednym z największych cudów Bożego zbawienia. Jeżeli Bóg potrzebuje do przemiany naszego życia mocy zmartwychwstania swojego Syna, to pomyślmy, jak bardzo musimy być martwi w naszych grzechach, aby Bóg nas uratował. Jak potężna jest moc, która musi w nas działać, aby nas przemieniać. I ta moc w nas działa poprzez Ducha Świętego. Ta prawda jest tutaj przypominana w tym liście, abyśmy mieli świadomość, jaka moc jest dana nam przez Boga do zwyciężania grzechu, do zwalczania pokusy, do wzrostu w uświęceniu, w odwadze do misji. Moi drodzy, mamy wszystko, czego potrzebujemy i Bóg nam to daruje. On nam to daje, bo się nas troszczy, ma o nas staranie. Bo to się przejawia w tym, że On jest tym dobrym pasterzem. Ten, który zmartwychwstał, wciąż nam przewodzi. Jezus jako dobry pasterz wciąż prowadzi swoje owce, a one znają Jego głos i idą za Nim. A On chce, aby one żyły w obfitości. I On sam zapewnia im to, czego potrzebują. Na tym polega piękno Bożej troski o nas. Że On naprawdę o nas staranie, nie tylko o nas staranie, ale daje nam to, czego potrzebujemy. Ale jaki jest tego cel? Dlaczego Bóg nam daje tą moc? Dlaczego On daje nam tą moc? Co On chce, abyśmy z tą mocą czynili? I to jest właśnie druga myśl tego kazania. Są trzy rzeczy, na które możemy wskazać uwagę, że są celem Bożej mocy dla nas. I pierwszą z nich jest to, aby pełnić wolę Bożą. Czyli mamy tą moc, otrzymujemy tą moc, aby pełnić wolę Bożą. Zwróćcie uwagę na wiersz 21. Czytamy, niech wam udzieli wszelkiego dobra, albo niech wam udziela wszelkiego dobra, abyście pełnili Jego wolę. Abyśmy pełnili Jego wolę. Pytanie znowu, dlaczego? Dlaczego Bóg musi nam udzielać tej łaski, abyśmy mogli pełnić Jego wolę? Dlaczego Bóg udziela wierzącemu wszelkiego dobra, wszelkich łask, które pozwalają mu tą wolę wypełniać? Ponieważ bez tej łaski, bez tej mocy, bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie absolutnie nic dobrego uczynić. Nie możemy uczynić nic, co się będzie Bogu podobało. Ponieważ bez tego dobra ani ty, ani ja nie jesteśmy w stanie pełnić wolę Bożą. Jeżeli chcemy pełnić wolę Bożą, potrzebujemy Bożej mocy do tego, aby móc ją pełnić. Jeden z najważniejszych chrześcijańskich teologów, Augustyn, w swoich wyznaniach, czyli w takim świadectwie swojego nawrócenia, napisał: dobro, które czynię, jest Twoim dziełem we mnie i Twojej łaski. Cała reszta jest moją winą. Dobro, które czynię, jest dziełem Twoim we mnie i Twojej łaski, a cała reszta jest moją winą. Takie bardzo osobiste przekonanie na temat działania Bożej łaski w swoim życiu. To, co dobre, to, co jest pełnieniem woli Bożej, jest wynikiem pewnego dobra, które Bóg w nim już wykonuje. W Ewangelii Jana czytamy w 15 rozdziale, wierszu 5: ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Bez Chrystusa nie jestem w stanie nic uczynić, co będzie się Bogu podobało. Nie jestem w stanie żyć tak, jak się Bogu to podoba. Dlaczego? Ponieważ muszę żyć z wiarą. Potrzebna jest wiara w Jego Syna. To jest pierwszy krok, aby móc Bogu się podobać. Ale nasza wiara jest również Bożą łaską. Poprzez tą modlitwę, poprzez tą prośbę, autor tego listu przypomina wierzącym, że sami nie dadzą rady w oparciu o własne siły żyć posłuszeństwie pełnienia woli Bożej. To jest pewne pytanie podchwytliwe, które czasami można sobie zadać. Jak silny jest silny chrześcijanin? Jak silny jest silny chrześcijanin? Jak silny jest najsilniejszy chrześcijanin? Najsilniejszy chrześcijanin to jest ten, który całkowicie polega na Bogu. We wszystkim. Który jest całkowicie świadomy swojej niezdolności sam z siebie do czynienia czegokolwiek, kiedy w modlitwie zanosi wszelkie swoje potrzeby Bogu. Wtedy uczymy się polegania na Bożej mocy, na to, co to znaczy, że Bóg działa w naszym życiu. Ale niestety nie zawsze nam to wychodzi. Bo my mamy takie przekonanie o swojej mocy, o swojej mądrości, o swojej sile. I wiele z tych rzeczy jest też przejawem Bożej łaski. Bóg obdarza nas mądrością, daje nam zdrowie, ale również te rzeczy pochodzą od Boga. Jeżeli uczymy się tego i poznajemy to, że Bóg jest zdolny i faktycznie wyposaża wierzących we wszystko, co dobre, abyśmy pełnili Jego wolę, jaka to jest zachęta dla ciebie i dla mnie dzisiaj, aby żyć i ufać Bogu każdego dnia. Jeżeli Bóg naprawdę nam to daje i mówi: synu, córko, tutaj masz wszystko, czego potrzebujesz, ja ci pomogę, jestem z tobą, to powinno nasze serca napełniać taką prawdziwą wdzięcznością i radością i chęcią, aby dalej za Nim podążać. Bóg daje mi wszystko. Daje mi swoje słowo. Daje mi możliwość rozmowy z Nim. I też Bóg aktywnie działa w naszym uświęceniu. To jest bardzo praktyczna myśl. To nie jest tylko, że Bóg daje nam pewne narzędzia, z których musimy jakoś skorzystać, ale Bóg aktywnie działa w naszym życiu. Żaden chrześcijanin nie jest idealnym produktem. Nikt z nas jeszcze nie dostąpił doskonałości. Jest pewien poważny błąd, który albo sprawia wiele rozpaczy, albo wprawia ludzi w pychę. I ten błąd jest nazywany perfekcjonizmem. Są ludzie, którzy uważają, że skoro doskonałość jest nieosiągalna, to po co się starać? A są też tacy, którzy mówią: a ja już jestem na tyle doskonały, ja już jestem tak bezgrzeszny, że nie potrzebuję Kościoła, nie potrzebuję Boga, nie potrzebuję innych wierzących w moim życiu, bo ja już osiągnąłem to, co Bóg obiecuje, że osiągniemy kiedy indziej. Perfekcjonizm obiecuje, że chrześcijanin jest w stanie dojść do takiego poziomu życia duchowego, że jest w stanie żyć całkowicie bezgrzesznym życiem. Właśnie dlatego niektórzy rozpaczają, że tacy jeszcze nie są. A inni, którzy uważają, że doszli do takiego poznania, często stają się dumni, ponieważ weszli na wyższy poziom duchowości. Niestety jest całkowite niezrozumienie tego, czym jest uświęcenie, tego, w czym i jaki sposób Bóg nas posila. Gdzie każdy z nas jest cały czas posilany Bożą łaską i każdy z nas wciąż wzrasta w zrozumieniu Bożej prawdy, wzrasta w zastosowaniu Bożej prawdy i nadejdzie kiedyś dzień, kiedy nie będziemy grzeszyć, kiedy nasze postępowanie, nasze myśli będą doskonałe. Ale do tego czasu Bóg nas posila i wzmacnia, abyśmy wzrastając w uświęceniu coraz bardziej Mu się podobali tu w tym życiu. W liście do Filipian w 3 rozdziale, wierszu 12 i 13 jest napisane. Apostoł Paweł mówi, nie dlatego, że już osiągnąłem, albo że już jestem doskonały, ale dążę, aby to pochwycić. Ponieważ sam pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie myślę o sobie, że już to zdobyłem, ale jedno czynię. Zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Sam apostoł Paweł mówi, że on jeszcze nie osiągnął doskonałości. On mówi, wiem, że czeka mnie ona w przyszłości, wyglądam tego czasu, mam nadzieję na ten czas i chcę, żeby to było już teraz moje, ale to nie jest coś, co ma miejsce teraz. Nie pozwalam również na to, aby to, co było w przeszłości, teraz określało mnie tu i teraz. Bo to, kim byłem kiedyś, to nie jest ten sam człowiek, który jest dzisiaj. Druga strona tego problemu polega na tym, że czasami można odnieść wrażenie, że wierzącym nie chce się żyć zgodnie z tym, do czego Bóg ich powołuje. Wierzący żyją tak, jakby Bożej mocy nie było, jakby Boża moc, która przemienia ich życie, była całkowicie niewidoczna. Brakuje w ich życiu właściwych pragnień, czystego sumienia, odwagi do czynienia tego, co słuszne, dobre i prawdziwe. Innymi słowy, mają w swoim posiadaniu samochód wyścigowy, zamiast jechać 300 km na godzinę, jadą 10 na godzinę, bo tak jest bezpieczniej, bo jest mniejsza szansa na to, że coś się stanie. I zamiast korzystać z tego daru, który mają od Boga, ten dar marnują. Zamiast doświadczać tego Bożego pokoju, żyją w różnych trudach, problemach, mówiąc, nie ma rozwiązania na to, przez co przechodzę. Ewangelii Jana w 1 rozdziale, wierszu 16 jest napisane, wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego pełni, łaska za łaską. Ale pytanie jest takie, czy my faktycznie wzięliśmy z Niego tą łaskę za łaską? Czy polegamy na Nim łaska za łaską? Czy my chcemy tej łaski w naszym życiu? Bo czasami to może zabrzmi dziwnie, ale czasami chrześcijanin nie chce tej łaski w swoim życiu. Czasami chrześcijanin mówi, ale mi jest dobrze w tym miejscu, w którym jestem. Bo jeżeli zrozumiem Bożą łaskę, jeżeli Ty jej doświadczę w moim życiu, jakaś zmiana będzie musiała nastąpić. I potem narzekamy, a ja nie widzę Bożego działania, Bożej mocy w moim życiu. Nie widzę Bożej przemiany. Czasami sami stoimy w przeszkodzie, sami dla siebie. Kiedy ta łaska nie jest dla nas atrakcyjna. Czy my oczekujemy działania mocy tej łaski w naszym życiu? Czy my pragniemy tej łaski w naszym życiu? Czy Ty pragniesz działania tej łaski? Czy chcesz widzieć jej owoce? Jeśli tak, to módl się o to. Proś Boga, aby Cię wzmacniał, aby Cię posilał przez swojego Ducha Świętego. Umacniaj się w tej łasce i żyj tak, jak do tego powołuje Cię Bóg, zdając się na Jego siły, ponieważ On już w Tobie działa. Jeżeli tak będzie nasze życie wyglądało, będziemy doświadczać tego Bożego pokoju, o którym dzisiaj już mówiliśmy. Mamy w tym też wielką zachętę w liście do Filipian w 2 rozdziale, wierszu 13, który mówi, Bóg bowiem jest tym, który sprawia, że pragniecie i działacie według Jego upodobania. Bóg bowiem jest tym, który sprawia, że pragniecie i działacie według Jego upodobania. O czym ten werset mówi? On mówi o tym, że już teraz Bóg w nas działa. Już teraz czyni to w naszym sercu, tą przemianę, która sprawia, że chcemy postępować zgodnie z tym, co Bóg chce. Jeżeli Bóg daje nam taką obietnicę, to jest to obietnica, o którą możemy prosić. Możemy modlić się, Panie Boże, daj mi właściwe serce. Panie Boże, pomóż mi zrozumieć lepiej Twoje słowo. Panie, pomóż mi żyć w zgodzie z moim powołaniem. To są modlitwy, na które Pan Bóg bardzo chętnie odpowiada. To są modlitwy, które już mają swoje ugruntowanie w pewnych obietnicach dla człowieka wierzącego. To jest wspaniały werset, którego przełożenie na moje i Twoje życie, jeżeli faktycznie dobrze zrozumiemy, co tu jest napisane, będzie miało ogromne przełożenie na to, jak nasze życie będzie wyglądało. Więc widzieliśmy, że celem mocy Bożej w życiu wierzącego jest to, że ma żyć zgodnie z wolą Bożą, ponieważ bez tej mocy nie jesteśmy w stanie tej woli pełnić. Ale pytanie, jak my tą moc pozyskujemy? I odpowiedź jest przez Jezusa Chrystusa. Druga część wierszu 21 mówi: niech czyni to, co się Jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa. Bez Jezusa Chrystusa nic z tych rzeczy, o których tutaj mówiliśmy w naszym życiu, nie nastąpi. Nie powinno to być zaskoczeniem, już mówiliśmy o tym, Jezus sam mówił, że bez Niego nic uczynić nie możecie, ale na najbardziej podstawowym poziomie oznacza to tyle, że jeżeli chcemy podobać się Bogu, to musimy przez wiarę zaufać i przyjąć jako swojego Zbawiciela Jego Syna Jezusa Chrystusa. Dopiero jako dzieci Boże, które stały się tymi dziećmi przez wiarę, pozyskujemy wszelkie błogosławieństwa płynące z tej relacji. Czy chcesz się podobać Bogu? Uwierz w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Czy chcesz, aby Chrystus w Tobie działał? Uwierz w Jezusa Chrystusa. Czy chcesz, aby Bóg Ciebie posilił do zwalczania grzechów? Uwierz w Jezusa Chrystusa. Bez Jezusa w Twoim życiu ta Boża moc, o której mówimy, nie będzie obecna, ponieważ tylko przez Jezusa możesz jej doświadczyć. Przez Jezusa można jej doświadczyć. Więc widzieliśmy, że nic sami z siebie nie możemy uczynić. Wszelki dobry czyn jest wynikiem Bożego działania w nas, który umożliwia nam w Jezusie Chrystusie i poprzez Jezusa Chrystusa to czynić. To wszystko ma nas prowadzić do oddania chwały temu, który w nas to czyni. To nam odpowiada na pytanie, po co Bóg nam udziela tej mocy w naszym życiu? Po co? Po to, aby On odebrał z tego chwałę. Czytamy ostatnie słowa tego wiersza, które mówią: niech czyni to, co się Jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Na Bożą chwałę Bóg czyni i prowadzi nasze życie. Nasze życie ma być prowadzone na Bożą chwałę. Jest mottem z reformacji, albo jednym z pięciu soli reformacji jest soli Deo Gloria. Tylko Bogu chwała. Jest to motto, które wywodzi się z reformacji protestanckiej i było używane przez Johanna Sebastiana Bacha spośród wszystkich kompozytorów. Umieszczał on SDG na dole każdego rękopisu, aby przekazać ideę, że to Bóg i tylko Bóg powinien otrzymać chwałę za cuda swojego stworzenia i odkupienia. Bóg odbiera sobie chwałę za nasze zbawienie, za nasze życie. I powinniśmy żyć z tą myślą, że nasze zbawienie, nasze życie powinno dawać tylko Jemu chwałę. Czy my też myślimy w tych kategoriach, że chcemy, aby nasze życie oddawało Bogu chwałę? Że nasze życie chrześcijańskie to nie jest przyjście w niedzielę, zaśpiewanie Bogu na chwałę pieśni, co też jest dobrą i piękną rzeczą. Ale kiedy patrzymy na to z perspektywy całego naszego życia, nasze całe życie, nasza codzienność powinna oddawać Bogu chwałę. I Bóg nas ratuje i zbawia na swoją chwałę. Bóg jest jedynym, któremu się należy chwała. I właśnie dlatego nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Gdybyśmy byli chociaż trochę w stanie coś uczynić, to trochę chwały byśmy musieli Bogu oddać. A przez to, że Bóg nas wyposaża, obdarza i daje wszystko, czego potrzebujemy do życia, to też ta chwała jest Mu wyłącznie należna. Moi drodzy, mamy cudownego, potężnego Boga, który nie zostawia nas samych. On nie zostawia nas samych do kroczenia Jego ścieżkami. On zapewnił nam pokój w swoim Synu Jezusie Chrystusie i dzisiaj obdarza nas wszystkim, czego potrzebujemy do życia, w pokoju, radości i pobożności. Jemu niech będzie za to chwała. Amen.